niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W niepodległościowym pokoju gościnnym witają się z wami
Marta Klimczak
i Grzegorz Niewieczerzał. Bez zbędnego przedłużenia zapraszamy do przedstawienia sylwetki kolejnego bohatera.
Wojciech Kosak był artystą, który skupiał się na malarstwie batalistycznym oraz malarstwie historycznym. W swoich obrazach przedstawiał wydarzenia z czasów wojen napoleońskich, a także powstania listopadowego. Zajmował się również tworzeniem portretów, scenek rodzajowych oraz dzieł ukazujących konie. Był współautorem panoramicznego obrazu przedstawiającego bitwę pod Racławicami z 1794 roku.
Ten polski malarz był także założycielem grupy malarskiej Zero oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Poza malarstwem interesował się również teatrem i motoryzacją. Za swoje zasługi dla sztuki odznaczono go wieloma orderami, na przykład Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, był też kawalerem Legii Honorowej. Zmarł 29 lipca 1942 roku w Krakowie.
Józef Piłsudski na kasztance. To obraz Wojciecha Kosaka, który został namalowany w 1928 roku. Tworząc jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł w swoim dorobku, artysta posługiwał się techniką olejną.
Na pierwszym planie wśród bujnych i pokrytych kwiatami łąk widnieje Józef Piłsudski siedzący dumnie na swym ukochanym koniu, kasztance. Artysta ukazał przywódcę w taki sposób, że zupełnie góruje on nad wszystkimi elementami, które można dostrzec na płótnie. Dopiero bardziej uważne spojrzenie na dzieło Kosaka pozwala odkryć, iż w tle z lasów wyłaniają się oddziały polskiej armii. Część żołnierzy maszeruje trzymając broń na ramionach, niektórzy poruszają się konno. Triumfalna poza marszałka Piłsudskiego pozwala sądzić, iż powracają oni ze zwycięskiej wyprawy. Być może artysta nieco cofnął czas, umieszczając prezentowaną scenę w czasie wojny z bolszewikami.
Za wyeksponowaną postacią marszałka Piłsudskiego widnieje piękny polski krajobraz. Żołnierze wychodzą z Sosnowego Boru i kierują się w stronę rzeki przecinającej dwie połacie ziemi. Nad wszystkim rozciąga się niebo, pokryte ciemnymi, miejscami wręcz czarnymi chmurami. Piłsudski na obrazie Kosaka jest postacią najmocniej wyeksponowaną i zwracającą największą uwagę. Dumnie siedzi na swoim ukochanym koniu kasztanowej maści i z podniesioną głową patrzy przed siebie, jakby ku lepszej przyszłości. Dramatyzmu całej scenie dodają przelewające się po niebie czarne chmury, przypominające zagrożenia, jakie czekają wciąż młodą Polskę. Jednak bezgraniczna wiara w autorytet Piłsudskiego pozwala odbiorcy żywić wiarę w to, iż wszystko potoczy się dobrze.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nigdy w całość, że nie wydrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz. Jeszcze setrze pęta z nóg, do cór, do lodu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, sztyk stalowy białej broni do historii przeszedł już. i odeszli z tamtym wojskiem na niebieskie trąbki zew. Ci, co ślili wolną Polskę, zostawiając tamty śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, pożegnamy jeszcze raz, z chyba rozwinie. Jeszcze zerwie pęta stóp, znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, jeszcze zabrzmi.
Olszyna Grochowska. Wojciech Kossak namalował ten obraz w roku 1928. Artysta przedstawił epizod z bitwy stoczonej 25 lutego 1831 roku podczas powstania listopadowego. Na przedpolach Warszawy, pod Grochowem, wojska rosyjskie pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza starły się z oddziałami polskimi, które zajęły pozycje w otoczonym pod mokłymi łąkami lasku, zwanym Olszyną Grochowską.
Podczas dramatycznego starcia to strategiczne miejsce kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Rosjanie dysponowali znaczną przewagą liczebną. 60 tysięcy żołnierzy rosyjskich walczyło przeciwko 40 tysiącom Polaków. Obie strony poniosły bardzo duże straty. Poległo około 9,5 tysiąca Rosjan i około 7 tysięcy Polaków. Oddziały polskie zdołały wycofać się na Pragę, a feldmarszałek Dybicz musiał zrezygnować z planowanego ataku na Warszawę.
Na obrazie Wojciecha Kossaka pierwszoplanowymi bohaterami są czwartacy, żołnierze 4. Pułku Piechoty Liniowej. Stojąc w falującej linii, prowadzą karabinowy ogień do niewidocznych przeciwników. Kilku starannie celuje, inni padają, trafieni pociskami. Jeden z żołnierzy rozrywa zębami papierowy nabój z prochem i kulą. Za chwilę naładuje swój skałkowy karabin i odda strzał. W oddali widać armaty. Całą scenę spowija dym. Śnieg już dawno stracił swoją nieskazitelną biel.
Na drugim planie grupa wojskowych dosiadających koni otacza cywila w jasnym płaszczu i cylindrze. Wyprostowany w siodle mężczyzna wydaje się przejęty sytuacją. Z uwagą słucha meldunku adiunta, jednocześnie lustrując pole bitwy. To generał Józef Chłopicki, który w pierwszych tygodniach powstania pełnił funkcję dyktatora. podczas bitwy pod Olszynką Grochowską dowodził oddziałami pierwszej linii. Odniesiona wówczas ciężka rana uniemożliwiła mu dalszy udział w walce.
Autoportret w mundurze ułańskim. Rok 1878. Zgodnie z akademickim zwyczajem obraz ten malowany jest na ciemnym tle. Postać modela, przedstawiona w 3/4, zajmuje niemal całe pole obrazowe. Niemniej poprzez czerń pelzulanki, w którą jest ubrany młody ułan, jego sylwetka zdaje się częściowo wtapiać w mrok, a uwaga widza automatycznie kierowana jest ku najlepiej oświetlonym częściom przedstawienia – twarzy i dłoniom mężczyzny. Wsparty oburącz na rękojeści szabli stoi wyprostowany, lekko z ukosa, z twarzą zwróconą do widza profilem.
Czerwona furażerka na głowie i takież same patki kołnierzowe stanowią jedyny silniejszy akcent kolorystyczny przedstawienia, dodatkowo podkreślający jasną plamę twarzy i wydzielający ją spośród utrzymanej ciemnej tonacji pozostałej części obrazu. Światło koncentruje się również na dłoniach kosaka, które złożone jedna na drugą wspiera ogłowice szabli. Również w tym fragmencie dzieła pojawia się czerwony element. Fragment czerwonego paska zawiązanego pomiędzy kabłąkiem a jelcem broni. Szabla, której rola wydaje się sprowadzać w obrazie do stanowienia punktu podparcia dla modela, zostaje przez ów kolorystyczny akcent wizualnie wyróżniona, a przez to zyskuje też własny ciężar znaczeniowy. Staje się przedmiotem dumy młodego Ułana.
Uwagę obserwatora zwraca również sposób przedstawienia dłoni. Prawa, okryta rękawiczką i takąż samą rękawiczkę trzymająca oraz wsparta na niej dłoń lewa, pomiędzy palcami której pozujący trzyma tlącą się cygaretkę. Gdyby nie papieros, sposób przedstawienia uznać można by za zupełnie konwencjonalny. Poza realizmem przedstawienia, jako elementu umundurowania, rękawiczka trzymana w dłoni posiada w tradycji malarskiej symboliczne znaczenie związane z czystością moralną oraz dobrymi intencjami, przez co niejednokrotnie pojawia się w portretach reprezentacyjnych.
Fakt, że w nagiej dłoni Kossaka znajduje się cygaretka, przydaje modelowi rys nonszalancji, staje się wyrazem jego pewności siebie, swoistym atrybutem młodzieńczej brawury, ale i poczucia męskości. Autoportret w mundurze ułańskim jawi się więc jako portret reprezentacyjny w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko przedstawia, ale i znaczy, charakteryzuje namalowaną nań postać. Wyprostowana, prężna sylwetka. Wzrok raźno zwrócony ku widzowi, galowy mundur, szabla, wszystko to nie pozostawia wątpliwości, że na obrazie jest młody, pewny siebie mężczyzna, dumny z bycia żołnierzem, nie pozbawiony jednak indywidualizmu wyrażonego poprzez przełamanie sztywnego portretowego schematu.
Już matka zasnęła, już gwiazdka błysnęła, tu gaik, tu cień, tu gaik, tu cień. Wyjdź dziewczę cichutko, powrócisz raniutko. Nim zbudzi się dzień, nim zbudzi się dzień, powrócisz raniutko, nim zbudzi się dzień. Nikt matce nie powie, nikt ojcu nie powie, ni gaik, ni zdrój, ni gaik, ni zdrój. Serduszko bijące, usteczka gorące, o skarbie ty mój, o skarbie ty mój. Serduszko bijące, o skarbie ty mój.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze na kolejną audycję z cyklu Niepodległościowy Pokój Gościnny. My tymczasem żegnamy się z wami i zapraszamy jak co tydzień do wysłuchania fragmentu poezji w kąciku poezji patriotycznej.
Żegna się z wami Marta Klimczak
i Grzegorz Niewieczerzał.
Do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.
Juliusz Słowacki, Zawisza Czarne. Słyszycie jęki. To Polska złamała czarne szwadrony krzyżaków i goni Litwin na czele. W okrwawionej dłoni trzyma chorągiew, a chorągiew biała, a on ją spuścił i we krwi umoczył, około kija okręcił i skoczył. A za nim niby tęczowane chmury, pełne słońc. Lecą husarze w pancerzach. Lob der Gott! Krzyczą żelazne kontury. I dzidy czarne jak szczęść na jeżach. Szczęść naprzód strachem zjeżona do góry. A potem w polskich tęczowych odzieżach. Serc szukająca. Oto dziś, zaśpiewawszy pieśń Bogu Rodzica, rzucili się pod Grunwald. Szwadron za szwadronem. Nie spuszczajmy ich z oczu, nie odwróćmy lica. Oczyma ich oświećmy, pochłońmy ich łonem, wszyscy nasi. Lecz jeden, nam umiłowany, nie weźmie żadnej skazy, ani żadnej rany. Piorun mu zagra w hełmie jak organ kościelny. Krew mu gorąca w skronie jak anioł zapuka. W serce jego uderzy potem strach śmiertelny, a on go jak szatana podepce i sfuka. I raz tylko, przed krzyża czerwonego znakiem, stanąwszy, straci serce i zadrży z rumakiem. I serce w nim sarmanckie wtenczas krzyknie. Hura! I pod szalonym panem skoczy koń szalony. I krzyżońscę trupem położy kontura. I czterema kopytami zdepce krzyż czerwony i krzyknie. Te kopyta, które ja wygniotę, będą na krzyżu jako cztery gwiazdy złote. I gdy po walce wstanie tam noc bez miesiąca, i z pola wyjdzie obłok jak z krwawej mogiły, to ta chorągiew ze krwi wstanie, tak błyszcząca, jakby ją cztery gwiazdy Boże oświeciły. I zostanie u duchów tajemnica taka, że święcił na krzyżu święty ślad Polaka.